Chrześcijański kalendarz opowiada pewną historię. Opowiada historię życia naszego Pana Jezusa Chrystusa i ma na celu pomóc nam pamiętać Jego życie, ale też żyć schematem Jego życia, naśladować Jego życie. Tak, święta Bożego Narodzenia są celebracją wcielenia Syna Bożego. Potem mamy święto Trzech Króli, czyli objawienie pańskie, kiedy pamiętamy objawienie Zbawiciela światu. Mamy wizytę mędrców, potem chrzest Jezusa, cud w Kanie Galilejskiej. I Wielki Post koncentruje się na czasie od przemienienia Chrystusa na górze do Jego śmierci na krzyżu. Wielki Post jest czasem, kiedy pamiętamy w szczególny sposób o cenie, którą zapłacił Pan Jezus za nasz grzech. W poście powinniśmy koncentrować się właśnie na nienawiści do grzechu, przede wszystkim własnego. Stwierdzenie, że taki sezon jest niepotrzebny, tak oczywiście mam różne tradycje też w Kościele, niektórzy w ogóle ignorują okres postu, po co to, czy to jest w ogóle potrzebne. Stwierdzenie, że taki sezon jest niepotrzebny, jest podobne do stwierdzenia, że zima jest niepotrzebna. To tak jakby zaprotestować przeciwko temu, że niektóre dni w roku są bardziej pochmurne niż jasne i wymagać ciągłej wiosny i niekończącego się lata. Ale Biblia mówi, że czasami dobrze jest iść, czasami nawet lepiej jest iść do domu żałoby. Potrzebujemy nocy, potrzebujemy zimy i potrzebujemy też postu. Czyli można powiedzieć, że ten okres Wielkiego Postu jest taką zimą przygotowania przed wiosennym zmartwychwstaniem. Tak jak śmierć prowadzi do życia, tak krzyż prowadzi do chwały i Wielki Post pomaga nam jeszcze lepiej nauczyć się tej lekcji. Wielki Post powinien pogłębiać naszą radość i miłość do Zbawiciela, który dał nam życie wieczne, umierając za nas na krzyżu. Przypomina nam, że kiedy idziemy za Chrystusem, tracąc swoje życie dla Niego, to odzyskamy je w radości, radości w Nim, mając wszelkie duchowe błogosławieństwa niebios. I dzisiejszy tekst z Ewangelii Marka, też z Ewangelii Mateusza, którą czytaliśmy dzisiaj, mówi o poście naszego Pana. A pierwsza z pokus, z którą się nasz Pan zmaga, dotyczy właśnie jedzenia. Ale zauważcie, zanim przyjrzymy się tej konkretnej pokusie, to zauważcie, że historia kuszenia Jezusa ma miejsce od razu po chrzcie naszego Pana. Czyli czytamy, że Jezus został ochrzczony, został napełniony Duchem, kiedy Duch Święty w postaci gołębicy zstąpił na Niego. I czytamy, że w mocy Ducha Świętego udał się na pustynię. Marek mówi tutaj w 12 wersecie, że Duch nawet powiódł Go na pustynię. Mateusz mówi, że Duch prowadził Jezusa na pustynię. Po co? Aby był kuszony. Czyli zobaczcie, to nie jest tak, że Jezus sobie powędrował na pustynię, po prostu był na spacerze albo miał cichy czas na pustyni i przy okazji był kuszony. Nie, czytamy, że Duch powiódł Jezusa na pustynię w tym celu, aby był kuszony przez diabła. Czyli mamy chrzest, mamy rozpoczęcie służby przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i momentalnie mamy próbę. To nam pokazuje też przy okazji, co to znaczy być pełnym ducha. Co to znaczy toczyć bitwy w naszym życiu. Jezus, który został napełniony Duchem Świętym, nie uniósł się do nieba i nie odszedł od nas. Udał się na pustynię, gdzie pościł 40 dni we wrogim otoczeniu, pełnym jadowitych węży, pewnie skorpionów, pośród skwaru, gdzie doznawał pokus diabła. Jeżeli myślisz czasami, że Duch Święty jest daleko ode mnie, bo codziennie ja muszę zmagać z różnymi pokusami, ze zniechęceniem, z wątpliwościami, z lenistwem, to w takich momentach, kiedy jesteś kuszony, kiedy przychodzi zniechęcenie, kiedy przychodzą próby, Duch Święty jest wtedy prawdopodobnie najbliżej ciebie. Dlatego, że w tym momencie bierzesz udział w bitwie i Duch Święty przez te bitwy cię prowadzi, ale też umacnia. Duch Święty jest z tobą i w tobie, więc walcz w Jego mocy. Także nie traktujmy pokus tego typu prób jako coś dziwnego, coś, co jakoś kłóci się z naszą wiarą i naszymi przekonaniami. Jeżeli kusi cię grzech, nie czuj się winny. Pamiętaj, że diabeł kusił samego Jezusa. Grzechem nie jest doświadczanie pokus. Grzechem jest uleganie pokusom. Czyli właśnie Bóg oświadczył, że Jezus jest Jego umiłowanym Synem, w którym ma upodobanie i dowodem tego upodobania jest to, że posłał Go na pustynię, aby Jego Syn był kuszony przez szatana. Także w Jezusie widzimy, że każdy chrześcijanin, kiedy tylko zostanie ochrzczony, jest powołany do wojska, które walczy z diabłem. Nie czekamy, że mamy chrzest, potem okres jakiejś karencji. Nie, momentalnie. I to dotyczy dorosłych, to dotyczy dzieci. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię i czytamy, że Pan był na tej pustyni 40 dni, 40 nocy i pościł. 40 dni. Nie? Zwróćcie uwagę, jest konkretna liczba podana. Nie, że długo pościł, ale 40 dni. Pewne liczby pojawiają się w Biblii wiele razy. Na przykład liczba 3, na przykład liczba 12 i to nie jest zbieg okoliczności. Stary Testament mówi o 12 plemionach Izraela, 12 synach Izraela, z których został uformowany, można powiedzieć, cały Izrael, lud Boży. W Nowym Testamencie Jezus powołuje 12 nowych patriarchów, 12 apostołów, z których buduje lud Boży, nowy Izrael, lud Boży nowego przymierza. Liczba 40 to jest liczba, jedna z tych liczb, które widzimy w Piśmie Świętym raz za razem. Ta liczba, liczba 40, pojawia się w Piśmie Świętym w kontekście przygotowania i testów. W ciągu 40 dni deszcz padał na ziemię za czasów Noego. Mojżesz spędził 40 dni na szczycie góry Synaj. Izrael błąkał się po pustyni przez 40 lat. Eliasz, kiedy uciekał przed Izabel, otrzymał od anioła pańskiego chleb i wodę, a potem też nie jadł ponownie przez 40 dni podróży na górę Choreb. Jonasz zapowiadał zniszczenie Niniwy, jeśli mieszkańcy się nie upamiętają za 40 dni. Mieli 40 dni na pokutę. I w końcu dzisiejszy tekst przypomina, że Jezus był na pustyni przez 40 dni, kuszony przez szatana. Czyli okres Wielkiego Postu opowiada o 40-dniowej pokusie i przygotowaniu Jezusa na pustyni. Ale te 40 dni Jezusa na pustyni powinny nam też przypominać właśnie historię Izraela i 40 lat ludu Bożego, który błąkał się przez pustynię do ziemi obiecanej. Czyli zobaczcie, Jezus, tak jak Izrael, przechodzi przez wodę. Izrael przeszedł przez Morze Czerwone, Jezus przechodzi przez wody chrztu. Potem Izrael przechodzi przez wody Morza Czerwonego i idzie przez pustynię do ziemi obiecanej. Tutaj też Jezus jest ochrzczony i idzie przez pustynię, przez pokusy na pustyni 40-dniowe, do ziemi świętej, do Jeruzalem, w której rozpoczyna podbój. Ale Jezus oczywiście w przeciwieństwie do Izraela nie błąkał się po pustyni, ale prowadził po prostu zwycięskie wojny przeciwko szatanowi. I to uczy nas, że naszą misją w świecie jest prowadzenie zwycięskich wojen przeciwko szatanowi i zwyciężasz w tych bitwach, kiedy tak jak Jezus opierasz się pokusom. Kiedy tak jak Jezus walczysz Bożym Słowem, które jest skutecznym mieczem przeciwko grzechowi. I pod koniec tego 40-dniowego czy 40-letniego okresu w Biblii, on się kończy. I zawsze pod koniec tego okresu pojawia się coś nowego, coś chwalebniejszego niż było wcześniej. Kończy się 40 i przychodzi nowe. Kończy się 40 dni opadów podczas potopu i przychodzi chwała nowej ziemi, nowego stworzenia, nowego życia. Kończy się 40 lat i przychodzi nowe życie. Kończysz 40 i przychodzi nowe, lepsze życie. Tak? Ci, co skończyli 40 wiedzą o tym. Życie zaczyna się po 40. Skończyłeś 40 lat, więc możesz powiedzieć, okres dzieciństwa się skończył, mogę zająć się poważnymi sprawami. Mogę przestać traktować życie jak zabawę, mogę zacząć być odpowiedzialny. I tutaj zobaczcie, mija 40 dni kuszenia. Jest początek służby, misji Chrystusa. Początek zwycięskiej drogi na krzyż i przez krzyż do chwały. Mija 40 dni potopu, tak jak powiedziałem, jest wyjście na ląd i początek nowej ludzkości, nowe stworzenie. Mija 40 dni w Niniwie i co? I Niniwa nie jest zniszczona, ponieważ mieszkańcy pokutowali. Mija 40 lat wędrówki przez pustynię Izraela i w końcu Izrael zajmuje ziemię obiecaną. Kończy się 40-dniowy okres postu w naszym kalendarzu i mamy radość Wielkiej Nocy. I w tą Wielkanoc powinniśmy wejść odnowieni, silniejsi, świętsi, zaprawieni podczas bojów, duchowych bojów, mający odnowione poczucie celu i misji w naszym życiu. Także dzięki postowi, przez który przechodzimy, radość zmartwychwstania może być pełna. Także scena kuszenia Jezusa na pustyni przez 40 dni przypomina nam wędrówkę Izraela przez pustynię 40 lat, kiedy Izrael upadł. Jezus jest wiernym Izraelem, Jezus jest przeciwieństwem tego. Ale scena kuszenia Jezusa na pustyni powinna nam przypomnieć również, że Jezus jest drugim Adamem, jest ostatnim Adamem, który opiera się wężowi i nie sięga po owoc, który podsuwa mu diabeł. Marek w swojej Ewangelii wspomina, że Jezus był kuszony na pustyni, przebywając z dzikimi zwierzętami. I ta wzmianka o zwierzętach, tym razem tutaj dzikich, przypomina nam, że właśnie Ewangelista chce nas zabrać do ogrodu Eden. Chce nam pokazać, że Jezus przyszedł naprawić to, co Adam zepsuł przez upadek i grzech. Ale jeżeli Jezus miał odnowić to, co zepsuł Adam, to potrzebował znaleźć się w świecie, który nie w tym świecie, który Adam zastał przed upadkiem, ale Jezus znalazł się w świecie, w który Adam zostawił po swoim upadku. Dlatego kiedy był kuszony, Jezus nie znajdował się w pięknym ogrodzie, w otoczeniu przyjaznych zwierząt, w otoczeniu pięknych drzew i smakowitych owoców. Jezus przebywał na pustyni pośród dzikich bestii, w świecie upadłym, zniszczonym, grzesznym, rozpadającym się świecie. Jezus zmierzył się z pokusą i mocami ciemności, aby tobie otworzyć drzwi życia, otworzyć ci możliwość spożywania z drzewa życia. Ale też dał nam przykład, jak my mamy zwyciężać z pokusami. I zobaczcie, jak szatan kusił Jezusa. Tutaj znowu mamy analogię z ogrodem Eden. Szatan zastosował wobec Jezusa tę samą metodę, co wobec Adama, a więc zasianie zwątpienia, czy Bóg jest naprawdę dla ciebie dobry. Przecież Adamie, gdyby Bóg był dla ciebie naprawdę dobry, to pozwoliłby ci spożywać owoce ze wszystkich drzew ogrodu. No i Adam poszedł tą drogą. No tak, rzeczywiście. To dlaczego nie mogę sięgnąć po ten jeden? Jezus nie miał żadnego drzewa obok siebie, przynajmniej nic o tym nie czytamy. Miał pustkowie, miał skwar i głód, a mimo to Jezus nie zwątpił, że Bóg jest dla niego dobry. Mimo że okoliczności, które towarzyszyły kuszeniu Jezusa, były straszliwe, były, można powiedzieć, odwrotnością kuszenia Adama w ogrodzie Eden. Adam, kiedy jego żona była kuszona przez węża, wystawił ją po prostu na konfrontację z wężem. Pewnie stał obok, przysłuchiwał się temu, co się dzieje. Jezus jest znowu odwrotnością Adama. Jezus wziął odpowiedzialność na siebie jako niebiański mąż, oblubieniec, znosi pokusę i umiera na krzyżu za swoją oblubienicę. Jezus uczynił to, co powinien był uczynić Adam, czyli wejść między węża a Ewę, a swoją żonę. Jezus zachował się tak, jak powinien zachować się Adam. Przynosi błogosławieństwo przez swoją wierność, podczas gdy Adam, ulegając wężowi, przynosi śmierć. O tym mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale. I teraz zobaczcie, jakie jest kuszenie. Dzisiaj skupimy się na tym, przy okazji postu, skupimy się głównie na tym pierwszym kuszeniu. Kuszeniu dotyczącym pokarmu, chleba. Diabeł zaczyna od stwierdzenia, to czytamy w Ewangelii Mateusza, jeżeli jesteś Synem Bożym, to zamień ten kamień w chleb. Tak? Zobaczcie, zaczyna tak naprawdę od pochlebstwa. Jeżeli jesteś Synem Bożym, no tak, pewnie jesteś Synem Bożym. No to co? Jeżeli jesteś Synem Bożym, To co, nie umiesz zamienić kamienia w chleb? No weź, no na pewno potrafisz. No kto jak to, ale ty na pewno potrafisz. Tak liczył, że rozmowa z Jezusem będzie przebiegała jak rozmowa z Polakiem. Jeżeli jesteś taki silny, to podnieś ten kamień. No i Polak co by zrobił? No ja jestem silny, no jest pewnie, że jestem silny. Co ja, słaby jestem, podniosę. Polak dałby się skusić, jeżeli jeszcze jest szatan, użyłby pochlebstwa. Kiedy diabeł nie jest w stanie zachwiać naszą nadzieją w Bogu, stara się uczynić nas zarozumiałymi i butnymi. Tak jakby chciał powiedzieć, no Synu Boży, no to pokaż, co potrafisz. I wielu chrześcijan się na to nabiera. Okej, to ja ci pokażę, że jestem prawdziwym, dojrzałym i silnym Bożym dzieckiem i ja nie ulegam pokusom. Wystawiam się pokusie na uderzenie, ale nie ma problemu. Jestem silny, jestem dojrzały. Pamiętacie, to jest pierwszy krok do upadku. Pamiętacie, co przychodzi przed upadkiem jako pierwsze według Księgi Przysłów. Przed upadkiem przychodzi pycha. Pycha, wiara we własne siły. Szatan zaczyna kuszenie od słów, jeżeli jesteś Synem Bożym, czyli jeżeli jesteś Synem Bożym, to zamień kamień w chleb. Czyli jeżeli jesteś Synem Bożym, to proszę udowodnij to. Udowodnij swoje synostwo Boże. Udowodnij, może to jest oczywiste, że jesteś Synem Bożym, ale ja bym chciał dowód. Udowodnij synostwo przede mną, dla mnie. Słuchajcie, gdyby Jezus uległ tej pokusie, bo sobie myślimy, no ale jaki problem? Przecież mógł zamienić. Co to grzech? Zamienianie kamieni w chleby? Co to grzech jest? Gdyby Jezus uległ tej pokusie i ukazał szatanowi godność Bożego Syna na jego żądanie, to przyznałby szatanowi rolę orzekania w tym, co jest prawdziwe, a co jest nieprawdziwe. Uznałby diabła za tą ostateczną instancję, z którą on, Boży Syn, powinien się liczyć. No dobrze, ja ci udowodnię. Skoro żądasz, oczekujesz, dobrze, ja ci udowodnię. Szatan pragnie w ten sposób podporządkować sobie Chrystusa, Syna Bożego. Proszę, ja oczekuję dowodów, daj mi dowody. Gdyby szatanowi udało się skusić Jezusa, byłoby to równoznaczne z twoim trwaniem w grzechu, dalszym trwaniem w niewoli grzechu. Dlatego powinniśmy Bogu dziękować nie tylko za krzyż, ale za to, że w tym urywku czytamy, że Jezus nie uległ pokusie, nie uległ podszeptom diabła i zareagował zupełnie inaczej niż Adam i Ewa. Tak Jezus powiedział ostatecznie, to scena kuszenia kończy się stwierdzeniem, idź precz szatanie. Jezus jest twoim zbawicielem nie tylko na krzyżu, ale Jezus jest twoim zbawicielem też na pustyni, kiedy stawia czoło pokusom w obliczu głodu, pragnienia, samotności i wrogich okoliczności. Także jeżeli post miałby ci się kojarzyć z jakąś krótką sentencją, to niech się kojarzy z tym. Idź precz szatanie. Idź precz szatanie. Jezus oparł się diabłu, ponieważ my tego nie zrobiliśmy. Oparł się diabłu, abyś ty w jego mocy czynił dokładnie to samo. Opierał się diabłu. I kiedy czytamy o kuszeniu Jezusa, to miejmy świadomość, że życie Jezusa była walką z diabłem o ciebie i dla ciebie. Kiedy Jezus mówi, idź precz szatanie, to znaczy, idź precz, odejdź ode mnie. Ale kiedy Jezus mówi, idź precz szatanie, to mówi też, idź precz, odejdź od tych, których Bóg mi powierzył, abym ich zbawił i przywiódł przed oblicze Ojca. Też zwróćcie uwagę, że kiedy szatan go kusi i oczekuje dowodów, tak, pokaż, jeżeli jesteś Synem Bożym, zamień kamień w chleb. Jezus nie odpowiada szatanowi próbą argumentacji. Jezus odpowiada mu z autorytetem, odwołując się do Pisma. Zauważcie, że argumentacja z pokusą jest często sposobem igrania z nią. Jeżeli nie odrzucasz pokusy, tylko zaczynasz argumentować, no jak blisko mogę podejść pokusy, żebym jeszcze był bezpieczny. Jeżeli argumentujesz z pokusą, to jest igranie z nią, aż w końcu pokusa stanie się zbyt atrakcyjna, abyś miał siłę i chęci ją odrzucić. Pamiętajcie, że grzech zwyciężamy nie przez intelekt. Tak, ja wszystko rozumiem. Ja wiem, to jest grzech, ja wiem. Jak mam upaść, jak mam zgrzeszyć, skoro ja wiem przecież, że to jest grzech? Słuchajcie, to tak nie działa. Grzech nie znika, pokusa nie znika, kiedy niszczysz, próbujesz ją niszczyć argumentacją, intelektem i zrozumieniem. Debata z grzechem nie jest formą pokonywania go przez argument jakiś rozumowy, dlatego że grzech nie jest inteligentny. Atrakcyjność grzechu jest w tym, nie że jest inteligentny i my musimy użyć odpowiedniego argumentu. Atrakcyjność grzechu tkwi w tym, że jest przyjemny. Łechce nas. Naszą próżność, nasz egoizm, naszą pożądliwość, nasze pragnienia, dumę, chciwość i tak dalej, i tak dalej. Jezus nie przyszedł argumentować z grzechem, Jezus przyszedł zniszczyć grzech. Nie argumentuj za posłuszeństwem Bogu. Żyj w posłuszeństwie Bogu i wzywaj innych do posłuszeństwa Bogu. Zerwij z nieposłuszeństwem Bogu. Niektórzy powiedzą, to ja, ale co, tak radykalnie, tak po prostu? Przecież zobaczcie, Jezus tutaj mógł sobie przeanalizować, okej, okay, skoro, jeżeli zamieniłbym kamień w chleb, jeżeli bym oddał pokłon Jezusowi, szatanowi, a przecież nikogo tu nie ma, nikt by nie widział, potem bym to wyznał Ojcu, ale wiecie, w zamian, co by było w zamian? A, otrzymałbym królestwa już teraz, będę miał królestwa, dlaczego miałbym stracić taką okazję? Stracę pieniądze, jeżeli tego nie zrobię. Stracę prestiż, dobre imię. A tutaj po prostu na wyciągnięcie ręki wszystko za taki drobny kompromis. Nikt się nie dowie. Potem uklęknę, przeproszę Ojca i w porządeczku. I będę miał przebaczenie grzechów i wszystkie królestwa ziemi. Kochamy pobożne wymówki, żeby zachować grzech. I szatan cały czas to robi. Pokłoń mi się, daj mi tylko to, a będziesz miał prestiż, będziesz miał dobrą pracę, będziesz miał szczęśliwą rodzinę, zachowasz więcej wpływu. No naprawdę się opłaca. Naprawdę się opłaca. I to pierwsze kuszenie, zauważcie, ono dotyka sfery właśnie postu. Ono dotyka jedzenia. I szatanowi nie chodziło po prostu o to, żeby Jezus dokonał jakiegoś cudu, tak? Nie chodziło o to, żeby Jezus zademonstrował jakieś show i Jezus po prostu odmówił show, bo nie był showmanem. To nie jest tak, że Jezus odmówił show. Nie mówi, że słuchaj, no ja nie jestem na twoje zawołania i nie będę ci zabawiał. Raczej chodziło o to, że diabeł chciał odebrać Jezusowi wiarę i ufność w Boże miłosierdzie. Pragnął mu zaszczepić w sercu myśl, że Bóg o tobie zapomniał, Bóg nie przyjmuje twojej modlitwy, bo nie troszczy się o twoje doczesne potrzeby. Bóg ci odmawia kawałka chleba, więc sięgnij po niego już teraz. Zamień ten kamień w chleb. Bóg nie jest dobry, on ci odmawia. Szatan podpowiada, żeby Jezus myślał w tym momencie jedynie o chlebie i podważył Bożą dobroć. No jak? No jesteś głodny, no zrób to szybko. Nie zważaj na Boga, nie zważaj na Jego słowo. Zadbaj jedynie o chleb i o pokarm, którego teraz tak bardzo potrzebujesz. Czyli innymi słowy, nie troszcz się o Boże słowo, nie troszcz się o chleb niebiański, zatroszcz się jedynie o swoje ciało. Zapomnij o swojej duszy, zadbaj o ciało. W sercu większości naszych pokuszeń jest taka myśl, która mówi: Bóg się o ciebie nie troszczy. Sięgnij, chwyć daną rzecz już teraz. Bo będziesz głodny, bo będzie źle. Sięgnij po chleb według swojej metody, swojego pomysłu. Bóg cię nie prowadzi do chwały. Bóg cię prowadzi do nieszczęścia. Gdyby cię kochał, to dałby ci też owoce z drzewa poznania dobra i zła. I oczywiście potrzeby fizyczne są ważne. Ale Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Czyli Jezus mówi tak, potrzeby fizyczne są ważne, że tak, żyjemy chlebem, ale nie samym chlebem. Lojalność wobec Boga jest jeszcze ważniejsza. Chleb jest ważny, ale nie żyj samym chlebem. Zadbaj nie tylko o potrzeby ciała, ale przede wszystkim zadbaj o swoją duszę. Skieruj swoje pragnienie nie tylko na chleb, który wyrasta z ziemi, ale skieruj swoje pragnienie na chleb, który przychodzi na ziemię z nieba. Marcin Luther skomentował to w ten sposób. Obroni się przed taką pokusą ten, kto się nauczy od Chrystusa, że istnieją dwa rodzaje chleba. Pierwszy i najlepszy to chleb, który przychodzi z nieba, czyli Boże Słowo. Drugi to ten pomniejszy. To chleb doczesny, który wyrasta z ziemi. Jeżeli tylko posiadam ten pierwszy i najprzedniejszy chleb niebiański i nie daje się od niego odwieść, to nie braknie mi także doczesnego chleba. Wcześniej musiałyby się kamienie w chleb przemienić. Ci drudzy natomiast, którzy o chleb niebiański nie dbają, a troszczą się jedynie o chleb doczesny, to napełniając brzuch kładą się i umierają. Nie są w stanie dóbr swoich skonsumować, ale muszą je pozostawić, a tam, gdzie idą, będą wiecznie z głodu umierać. Czyli nie mamy gardzić Bożymi darami, mamy używać Bożych darów po prostu jak ludzie. Ale będziesz wiedział, jakie jest miejsce na pracę, dzięki której zdobywasz chleb powszedni. Jeżeli zrozumiesz, że chleb niebiański jest ważniejszy. Korzystanie z Bożych darów jest jak uczenie się gry na instrumencie. Masz piękną gitarę, tak? Ktoś ci daje piękny, wspaniały dar. Masz piękną gitarę, ale żeby ją właściwie użyć, musisz po prostu nauczyć się grać. Musisz nauczyć się stroić, musisz stroić gitarę, siebie czasami też. Musisz nauczyć się stroić gitarę, musisz nauczyć się na niej grać, wiedzieć jak wydobyć dany dźwięk. I to dotyczy naszego życia. Żeby wydobyć z twojego życia, z Bożych darów, to, co najpiękniejsze, weź Boże Słowo i naucz się, co do czego służy. Tak czasami musimy wziąć podręcznik, żeby powiedzieć, aha, tu jest gryf, tutaj jest struna, tu jest główka, tu jest tam pudło, tu muszę nacisnąć tym palcem, tu muszę zmienić to i tam i tak dalej, żeby nauczyć się grać. Weź Biblię i naucz się tego samego. Aha, to tu jest gryf, tu jest główka, tutaj jest pudło, tutaj są struny. Muszę zrobić to, żeby wydobyć z życia to, co najpiękniejsze, to, co najlepsze. Zwróćcie też uwagę, gdzie odbywa się ta najważniejsza walka w tym momencie w życiu Jezusa. Walka o nas, o twoją duszę, odbywała się z dala od miejskiego zgiełku, z dala od ludzi. Jezus mierzy się z diabłem na takim najbardziej osobistym, intymnym poziomie. Ta walka odbywała się z dala od ludzi, na poziomie duszy Jezusa, a narzędziami walki była modlitwa, post i Boże Słowo. Słuchajcie, popełniamy błąd, kiedy sądzimy, że głównym miejscem naszej walki są jakieś publiczne skwery, kamery, polityka, edukacja, sztuka czy media. To są ważne rzeczy. I mówimy, że Jezus jest Panem każdej sfery życia. Ale popełniamy błąd. Przywódcy polityczni, kościelni, jacykolwiek, popełniają błąd, kiedy sądzą, że tak długo jak nasza uwaga jest na rzeczach wokół, tak długo jak nasza uwaga jest na różnych projektach, Sejmie, polityce, publicznym życiu, to, co robimy prywatnie w tej naszej pustyni, w zaciszu naszego pokoju, nie ma znaczenia. Nie, w zasadzie, i to zobaczcie, usłyszał Jezus. Słuchaj, szatan mu powiedział, słuchaj. Sięgnij po chleb, królestwa, bezpieczeństwo. To wszystko będzie twoim udziałem. Chwała Boża będzie zademonstrowana w przestrzeni publicznej. Chwała, sława, bogactwo. Ale co? Musisz po prostu oddać mi w zamian część swojej duszy. Zaniechaj osobistego posłuszeństwa, zaniechaj osobistej świętości. To zobaczcie, to jest tak mała rzecz w porównaniu z całymi królestwami, które w zamian będą należały do ciebie. I ten urywek mówi nam, miej właściwie poustawiane priorytety. Dlatego, że chleb niebiański przychodzi, czy jest ponad chlebem ziemskim. Bitwa w tobie jest ważniejsza niż twoja bitwa o świat, o miasto, o sąsiadów, o twoją rodzinę. Jeżeli Jezus nie zwyciężyłby na poziomie tej osobistej świętości, nie zostałby królem królów, królem nad narodami. Jeżeli ktoś mówi o wspaniałym dziele Ducha Świętego, och, przeze mnie działa wspaniale Duch Święty, przez służbę tego brata działa Duch Święty, przez ten kościół czy tą służbę działa Duch Święty, to słuchaj, nie pokazuj mi liczb, nie pokazuj mi tam, nie wiem, ilości lajków na Facebooku, nie pokazuj mi, ilu ludzi cię słucha w kościele, pokaż mi, jak wzrastasz w świętości, jak uśmiercasz grzech, jak rozmawiasz z ludźmi, jak traktujesz dzieci, jak traktujesz niewierzących, jak się modlisz, jak czytasz Biblię. Jeżeli Bóg działa przez Ducha Świętego w jakiejś osobie, to życie tej osoby będzie kształtowane przez Ducha. Na każdym poziomie życia tej osoby. Chrystus jest prawdziwym Zbawicielem, ale nie tylko umiera za ciebie, ale skutecznie opiera się diabłu ze względu na ciebie. Opiera się jemu dlatego, że Jezus już wcześniej, w dzieciństwie, młodości, nauczył się mówić diabłu nie. W codziennych, mniejszych kontekstach i sytuacjach. Biblia mówi, że Jezus nie znał grzechu. Był podobny we wszystkim do nas wyjątkiem grzechu. Co oznacza, że w mniejszych sytuacjach, w mniejszych wyzwaniach, w mniejszych pokuszeniach był wierny Bogu i powiedział nie, i mówił diabłu nie, 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 nie. To nie jest tak, że budzisz się rano i diabeł ci mówi, wiesz co, zostaw rodzinę i odejdź od niej. Zwykle to tak nie działa. Diabeł pracuje na taką decyzję w twoim życiu miesiącami, czasami latami. Spójrz na koleżankę z pracy, spędzaj z nią czas poza pracą, zaproś ją na kawę, proponuj jej regularne podważenie. No, co w tym złego? Co złego robisz? Słuchajcie, grzech to jest równia pochyła. To nie jest tak, że pewnego dnia człowiek wstaje rano i okazuje się, że a wieczorem już mam romans. Albo wieczorem już jestem winny zabójstwa. Większość skandali, większość zbrodni, cudzołóstw ma źródło w drobnych kompromisach z małymi grzechami. Zaczynasz od przyjaźni z małym grzechem, a wtedy on mówi, posłuchaj, mam jeszcze kumpli. To co, skoro już ja jestem, to oni też. Tak jak w tym dowcipie, tak? Panie profesorze, czy przyjmie pan pijanego? No nie mogę. Nie, on przyjmie pan pijanego? No przyjmę. No to chłopaki, wnieście go. I tak to działa. Przyjaźnisz się z jednym małym grzechem, z jednym małym demonkiem, on ma zawsze kumpli, zawsze przyprowadza legion. Zaczynasz od przyjaźni z małym grzechem, on zaprasza kolejne. To skoro, słuchaj, to skoro już mamy kawę na stole, to może następnym razem wspólny obiad w restauracji. A skoro wspólny obiad w restauracji, to może byś u mnie przenocował, przenocowała. Pokusy diabła są subtelne. To działa jak narkotyk. Zaczynasz od jednej małej dawki. A co jest złego? Jakiś miękki narkotyk. Tak dla frajdy. Ale dla wielu to jest początek drogi na życiowe dno, a nie koniec eksperymentowania z ogniem. To jest początek, a nie koniec. Paweł mówi o tym postępie grzechu. Mówi tak, w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, że niewdzięczność wobec Boga rodzi głupotę. Głupota rodzi bałwochwalstwo, a bałwochwalstwo rodzi rozwiązłość. Zobaczcie, wszystko zaczyna się od niewdzięczności. Mały grzech prowadzi do kolejnego odstępstwa i będzie prowadził do kolejnego odstępstwa, jeżeli nie jest powstrzymany w zarodku. Jako chrześcijanie mamy być bardzo uważni na małe grzechy i odrzucać je momentalnie, tak jak Jezus powiedział, idź precz szatanie. Nie argumentowanie, idź precz szatanie. Mądrość oznacza przewidywanie tak zwanej trajektorii. Tak, jeżeli nie stajesz na linii strzału, pocisku, tylko dlatego, że pocisk w tej chwili akurat nie leci, tak? Jest strzelanina, ale mówisz, ale jest okej, już cisza jest, mogę sobie stanąć na linii pocisku, bo przecież nic nie leci. Mądrość polega na tym, że przewidujesz, że za chwilę pocisk poleci, a ty stoisz właśnie na linii strzału i za chwilę dostaniesz w łeb. Zwróćcie uwagę, podsumowując kilka myśli na koniec, zwróćcie uwagę na strategię walki naszego Pana z diabłem. Naszym zadaniem jako chrześcijan jest uczyć się rozpoznawać głosy, które są słodko opakowanymi kłamstwami, odróżniać je od Bożego Słowa. I twoją bronią ma być właśnie Boże Słowo. Twoją bronią jest Boże Słowo. Twoją tarczą jest wiara. Twoim mieczem jest Boże Słowo. To, że szatan cytował Boże Słowo, nie oznaczało, że Jezus mówi, aha, to skoro ty cytujesz Boże Słowo, no to ja nie będę tego robił. Jeżeli szatan bierze coś w swoje ręce i wykoślawia, bo szatan też używał Bożego Słowa, żeby skusić Jezusa, jeżeli szatan bierze dobrą rzecz i ją wykoślawia, nadużywa, odpowiedzią chrześcijanina nie powinno być poddanie tej rzeczy diabłu. Tak już słyszałem nieraz, że nasi drodzy bracia w Panu, chrześcijanie, argumentują w ten sposób, że aha, świadkowie chodzą po domach, cytują Biblię, manipulują wersetami, no to nie ma sensu rozmawiać z kimkolwiek z Biblią w ręku. Bo ten źle jej używa, ten ją źle interpretuje. To po co nam Biblia? Mormoni głoszą na ulicy swoje nauki. Czy to jest powód, że mamy nie głosić na ulicy Ewangelii? Poganie czcili święte gaje, święte drzewka. Czy to znaczy, że mamy powycinać drzewa z lasów? Albo powiedzieć, choinka świąteczna jest bałwochwalcza? Zamień kamień w chleb. To nie oznacza, że masz przestać jeść chleb. Masz chleb niebiański stawiać ponad chlebem ziemskim. Jezus był kuszony. W liście do Hebrajczyków czytamy, że nasz Pan był doświadczony we wszystkim. Z wyjątkiem grzechu. Nasz Pan Jezus, który dla naszego dobra, to znowu słowa Lutra, nasz drogi Pan Jezus, który dla naszego dobra sam takie pokusy zwyciężył, przyda nam również siły, abyśmy poprzez Niego również je pokonali i zostali zbawieni. Spoglądaj na Jezusa, jak Jezus zwalczył z pokusami i przeszedł je. Nie przyjdzie na ciebie żadna pokusa, która przewyższa twoje siły. Nie ma takiej pokusy. Masz moc Ducha Świętego, masz miecz Bożego Słowa, masz tarczę wiary. Nie ma pokusy, o której możesz powiedzieć, no to już jest ponad moje siły, to już nie mam szans. Nie ma czegoś takiego. Dwie rzeczy jeszcze. Jezus mówi w kazaniu na górze, kiedy pościsz, namaść swoją głowę olejkiem, nie chodzi o to, żebyś nie pościł na pokaz, obmyj się, załóż świąteczne szaty. Kiedy Jezus mówi, gdy pościsz, zrób to, zakłada, że będziesz to robić. Nie, że będziesz o tym słuchać, ale że będziemy to robić. Więc kiedy myślisz o poście, to jest ten dobry czas, kiedy możesz wprowadzić w życie wezwanie Pana Jezusa. Jezus zakłada, że Jego uczniowie będą pościć i mówi, w jaki sposób mamy to robić. Post służy temu, żebyś skoncentrował swoje pragnienia na Bogu i na twoim bliźnim. Nie na rzeczach, nie na jedzeniu. Post przypomina nam, że człowiek nie żyje samym chlebem, nie żyje internetem, książkami, telewizją, przyjemnościami, muzyką i tak dalej. Jesteśmy stworzeni do wyższych celów. Post ma ci przypomnieć o głodzie Boga, o głodzie chleba, który daje życie wieczne. Pomyśl, jakie obszary w twoim życiu albo w ciągu tych 40 dni zamierzasz przekazać Jezusowi. Nie tylko na te 40 dni, na całe życie, ale niech te 40 dni będą taką okazją refleksji, jakie obszary swojego życia powinienem poddać Jezusowi, bo jestem bardziej przywiązany do chleba, który wyrasta z ziemi, niż niebiańskiego chleba. Okres 40 dni postu to jest dobry czas, żeby wołać o moc Ducha Świętego, byśmy dzięki Bożej łasce przez te 40 dni zrobili postępy w walce przeciwko wszystkim rzeczom, które niszczą twój charakter, prowadzą do nudy, marazmu, duchowej ospałości, marnują twój czas, zanieczyszczają twoje serce, niszczą twoją relację z Jezusem i z innymi wierzącymi. Pomyśl, jakie to są rzeczy. Pomyśl, jakie rzeczy niszczą ciebie, twoją pasję dla Chrystusa, niszczą twoje relacje z braćmi, siostrami, z bliźnimi, niszczą, nie wiem, wspólnotę i powiedz wzorem Jezusa, precz. Idź precz, szatanie. Świeć światłem Ewangelii we wszystkich ciemnych kątach, tam, gdzie Bóg cię postawił. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za wzmocnienie i posilenie Twojego słowa. Dziękujemy Ci, że w ciągu całego naszego życia, w Twojej ojcowskiej miłości, opiekowałeś się nami i aż dotąd prowadziłeś i prowadzisz nas swoją dobrocią i miłosierdziem. Prosimy Cię, utrzymaj nas przy swoim zbawczym słowie, abyśmy nie popadli w grzech, abyśmy oparli się wszelkim pokusom, pamiętając o tym chlebie niebiańskim, który daje życie wieczne. Abyśmy nie zeszli, Panie, na fałszywe, przewrotne drogi i stawiali rzeczy doczesne ponad tymi, które nie przemijają. Rządź, Panie, nami Duchem Świętym, abyśmy byli posłuszni Twojej prawdzie i trwali przed Tobą w pobożnym i świętym życiu. Amen. Amen.